Dal Vene.
Dlaczego nie dal Vene?
Dal Vene.
A na naszych łączach nie kto inny, tylko Wojtek Bogusławski, którego witam. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, no tak, rzeczywiście dzisiaj jest dzień śniegu, a to śniegu nie ma ani kapkę.
Nie ma.
Jeśli chodzi o pogodę, to tak, wiesz, takie długofalowe prognozy przeczytałem, że no jednak zawita do nas koniec grudnia, początek lutego, podobno mamy przeżyć jakąś wielką śnieżną burzę i troszeczkę tych opadów ma być i tak dalej, ale tak jak masz rację, w najbliższym czasie wygląda na to, że traktuje nas ta zima bardzo, bardzo, bardzo łagodnie i tutaj się z tobą zgadzam. Natomiast ci, którzy...
Halo, słyszysz mnie?
Tak, ja ciebie słyszę, wiesz, ale ja słyszę cały czas piosenkę jeszcze, wiesz, nie wiem dlaczego...
No bo ona była w tle, tylko mów spokojnie, nie przejmuj się przez piosenkę.
No, dlatego zbaraniałem, no dobrze.
Ale to dziwne, że ty zbaraniałeś, bo w zasadzie czasami masz takie momenty, że nie zbaraniejesz.
No, dziękuję ci bardzo, wiedziałem, że skorzystasz z tej okazji.
No sam mi ją podpowiedziałeś, no wiesz, no.
Podsunąłem ci, no naraziłem się na cios, masz absolutną rację.
Nie możesz mi, możesz zripostować, coś powiedzieć, wiesz, no.
Nie przychodzi mi nic do głowy, ale proszę ciebie, byłem przed chwileczką z pieskami na dworze, wróciłem i tak, grzeje się w tym ciepełku, tutaj kaski jeszcze nie ma, ale sobie siorbniem, myślę, i
ja mam, proszę pana, mam kawę, zrobiłem sobie.
Tak. Mów.
Zszedłem do kuchni radiowej i zrobiłem sobie kawę. Postanowiłem ją nie domleczać już więcej, tam jakoś coś tak, tylko piję czarną. Gdzieś się obudziłem z jakimś dziwnym przeświadczeniem, Krzysiek, dzisiaj mamy 15, połowa miesiąca stycznia 2023 rok. Zmień coś. I po prostu, wiesz, postanowiłem coś zmienić, no, wiesz, rozumiesz.
Ja nie zmieniam, kawa dla mnie jest niezmiernie źródłem rozkoszy, więc piję tą kawkę bardzo dobrej jakości, medium roast i do tego kolumbijską i do tego zawsze dodaję troszeczkę Irish cream i sprostowane ziarno kakaowca.
Co znaczy Irish cream? Co to jest w ogóle?
No Irish cream to jest takie coś dla panów, wiesz, żeby się lepiej poczuli, wiesz, do kawki zawsze parę kropelek, aby był aromat.
Wojtek, proszę cię, parę kropelek?
Parę kropelek, dosłownie parę kropelek, chodzi o aromat, tylko i wyłącznie aromat. No i to sproszkowane ziarno kakaowca, które nie da się porównać z niczym. Mhm. Jest to tak nieprawdopodobny aromat i smak, dodaje jeszcze, pogłębia tą goryczkę, wiesz? No i a ja tam daję jeszcze odrobinę mleka, ale dosłownie parę kropelek, wiesz, żeby kolor się zmienił.
Ty powiedz mi, jak to zrobić, żeby dodawać kropelki? Bo wiesz, no, masz taką rękę trochę, wiesz, no ciężkawą i poza tym emocjonalnie jesteś nastawiony do swojego rozmówcy.
Czasami się przeleje, czasami się wleje.
No właśnie, tu jest problem.
Ale
to jest problem.
Była rzeczywiście parę kropelek. Ale wracając już, abstrahując od kawy, wracając do śniegu i do mojego wyjścia z pieskami na dwór, no więc muszę ci powiedzieć, że niebo błękitne, znaczy takie jest jakby powiedzieć koloru, jest koloru takiego akwamarynu, można powiedzieć prawdziwego akwamarynu, ciemnego akwamarynu, ale za to na wschodzie... Pomarańcz, wschód słońca, jutrzenka, coś pięknego, rzadko kiedy udaje się zobaczyć tak pomarańczowe, płomienne niebo i to wschodzące słońce, wiesz? Niesamowity widok, warto dla tego widoku, drodzy Państwo, wstać i popatrzeć na wschód, aby zobaczyć, jak pięknie, wspaniale wschodzi słońce. Niektórzy kiedyś mówiono, że jeżeli taka jest jutrzenka, to jest krwawa jutrzenka, ona zwiastuje wojnę. No i faktycznie na wschodzie jest tam wojna, no ale abstrahując od tego, cieszmy się tymi kolorami. Czasami na zachodzie słońca uda się takie coś zobaczyć.
Nie, ale... tam na wschodzie jest po prostu zima, tam są po prostu mrozy jakieś, a ja jak słucham o tym, jak ty opowiadasz, to przypomina mi się taki utwór, nie wiem czy kojarzysz, Czerwony Gitar, Zima, Zima, Śnieg, pamiętasz?
Oczywiście.
To posłuchajmy przez chwilę, bo o tym śniegu przyznam szczerze, że zaczyna mi tego brakować, wiesz?
Dobrze, więc słuchamy.
Posłuchamy chwilę, zobacz, patrz. Zobacz. Ale podać, Wojtku, w jaki piękny nastrój nas wprowadza ten utwór, prawda?
Oczywiście, jaki nietypowy jest dla czerwonych gitar, prawda?
A nie, no to bym się z tobą, to bym troszeczkę polemizował z tobą. Dlaczego nie? To taki był, oni mieli taki cykl z płyty, już nie pamiętam jaki chyba, ale to był rok 70, końcówka. Dzień jeden w roku była taka...
Ja tych czasów nie pamiętam.
A nie, ja wiem.
Dawno, wiesz. Ale mi się po prostu było tak dawno, że jak ktoś takiego słyszy, to mi się kojarzy z klasztorami i chórami, wiesz, tymi gregoriańskimi.
No tutaj troszeczkę przesadziłeś, Wojtku. Już zaraz wejdziemy w ten... Dzień... No, gregoriański, no ciepły... Ciepły, wiesz... To mi bardziej, wiesz, ja to ten utwór słyszę, to tak bym chciał, jeżeli ktoś marzy o śniegu, to chciałbym komuś sprawić tę przyjemność, rozumiesz, i po prostu...
I tej przyjemności nie sprawisz, dlatego że...
Ale mógłbym, Jonasz Kofta w pewnym okresie czasu na przykład kiedyś mówił, chcę zrobić dla ciebie coś, żebyś ze mną nie nudziła się, żebyś może zadziwiła się, żebyś wreszcie uwierzyła, że mam niezaprzeczalny wdzięk, rozumiesz, nie?
No, ten dźwięk to nie ulega wątpliwości, że masz.
Ale nie, to jeszcze, bo ja ci powiem, druga część jest taka, chcę zrobić dla ciebie coś, żebyś o nie miała wprost, śpiewając na cały głos tak jak ty, wyszczotkować lwa pod włos. Rozumiesz?
No, ciebie się nie da wyszczotkować pod głos, wiesz, to tak w ramach rewanżu.
Podpowiedziałem ci to, wiesz, no ale mówmy dalej.
Wystawiłeś się tak jak ja. Dobra, ale wracając, proszę ciebie, do naszej historii o śniegu, to jeszcze kontynuując, wyobraź sobie, że w Alpach, we Francji, zamykają się już wszystkie zjeżdżalnie narciarskie, ośrodki narciarskie, są likwidowane. Wszystkie te, które są na poziomie 1000 metrów i poniżej nad poziomem morza, po prostu stwierdzają przez ostatnie kilka lat, że nie ma sensu. Koszta przewyższają profity, wiesz? Także likwidują się te ośrodki, narciarstwo staje się coraz bardziej ekskluzywne z powodu braku nie tyle śniegu, co niskich temperatur, dlatego że nasi współcześnie właściciele ośrodków radzą sobie znakomicie z brakiem śniegu, chodzi tylko o niskie temperatury. W Polsce też się w tej chwili nie dośnieża, ponieważ temperatury są zbyt wysokie. 10 stopni Celsjusza, no daj spokój. To już jest naprawdę ciepło.
No ale co nas czeka? Stawiamy narty gdzieś tam w
szkodku? Żebyś wiedział, składamy narty i oszczędzamy pieniążki. Jak oszczędzimy dostateczną ilość, to możemy jeździć na nartach, ale na lodowcach. Zjazdy na lodowcach są bardzo popularne w tej chwili. Oczywiście trzeba się tam dostać przy pomocy śmigłowca. No i kosztuje to dużo, dużo więcej. Także jest to dla wytrawnych narciarzy, dlatego narciarzy z zasobnym kieszeniem zjazdy.
Czyli nie rozmawiamy o nas, tak?
Jak żeby, my jesteśmy, wiesz, bogaci w inne zalety, wiesz? Mm-hmm. Bogaci w inne zalety, także kompensujemy sobie w ten sposób. No cóż, zmieniają się pewne rzeczy, no na pewno się zmieniają, bardzo się zmieniają. Tak samo jak zmienia się zasolenie w rzekach i proszę ciebie, zmienia się zasolenie i w rzece Maine, na wybrzeżu wschodnim złowiono tiger shark, czyli rekina tygrysiego, którego długość dochodzi do 10 metrów Zrobiono go 30 mil od linii brzegowej w rzece, to znaczy tak głęboko wdarła się, albo było zasolenie podwyższone, albo nie wiadomo z jakiej przyczyny ten właśnie Tiger Shark płynął tak głęboko w głąb. I żeby była ciekawostka, to ten Tiger Shark został złowiony na takiej rekreacyjnej łódce, a złowił go lekarz drużyny Timberlake Wolf z Minnesoty. To jest taka ciekawostka. Przy tej okazji chciałem powiedzieć, że...
No wiesz, Wojtek, dla mnie większą ciekawostką by było to, że to ty go złowiłeś, no ale nie jestem fanem jakiegoś tam...
Nie, ja nie złowiłem, ale o mało włos byłem świadkiem na przykład złowienia, łowiąc na Mississippi, słyszałem niedaleko, że złowiono właśnie rekina, pobiegłem, nie zobaczyłem go. Ale złowiono rekina i to nie był pierwszy przypadek, złowiono rekina właśnie tutaj w Illinois, w Mississippi River. Te rekiny potrafią tak przedostać się przez tam, przez tyle tam i dopłynąć aż tutaj. Także to nie jest taki rzadki przypadek.
Ale to jest ciekawostka, muszę ci powiedzieć. Czym taki rekin się kieruje? Jakieś determinacją zmiany wody, czy ciepła wody, zasolenia wody? Jesteś w stanie to powiedzieć?
Słuchaj, nie jestem psychologiem rekinim, wiesz, więc bardzo mi trudno...
Chcę być psychologiem, żeby zrozumieć. Nie, no ja tak, no tu masz rację. Ja też nie wiem czasami, dlaczego my rozmawiamy.
To nietypowe zachowanie, to nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo nietypowe zachowanie, no ale z tego wynika, że rekin potrafi jednak przeżyć w środowisku, podwójnym środowisku, w środowisku zakwaszonym, w środowisku słodkowodnym, więc to jest, wiesz...
Ale widzisz, to jest, ciekawe. Wojtku, to jest ciekawe, poza tym jest to jakiś taki przyczynek dla naukowców, ichtiologów, jak tam zwał, tak go zwał, żeby zbadać, jak jest naprawdę, bo dopóki wszystko jest tak normalnie, wiesz, nie pod górę, tylko tak sobie opływa, tu lubi, tam lubi, takie ciepło.
Słuchaj,
i raptem taki incydent powoduje, że zaczynają się zastanawiać, że on jeszcze jakieś ma cechy, ten rekin, wiesz.
Wiesz co, to jest z punktu widzenia fizyki bardzo ciekawa historia. Ponieważ środowisko słonej wody powoduje, że rekiny dlaczego żyją w słonej wodzie? No dlatego, że są przystosowane do słonej wody i chodzi o to, że tam następuje osmoza, wymiana płynów po prostu. Wiesz, w momencie, kiedy ta woda słodka wypiera tą wodę słoną zawartą w komórkach, no to ten rekin ryzykuje zdrowiem i życiem po prostu, wpływając tutaj. To czyli w pewnym sensie można powiedzieć, albo jest dostosowany do tego, czego my tak naprawdę nie wiemy, ale...
Ja myślę, że ta druga twoja teza, że przystosowany, tylko my o tym nie wiemy, wiesz? Bo nie wiem, czy... Tak
być
sobie
może,
myślę.
Być może. Do pewnych granic przystosowany, prawda?
No tak.
Może chodzi o dosyć krótki okres czasu. Może ten rekin myślał, że zdąży wrócić jeszcze, nie wiem. Ale jako ciekawostkę właśnie to. Natomiast ten szarkowy...
My bardziej, wiesz co, podoba mi się twoje bohaterskie stwierdzenie, że rekin pomyślał, może jeszcze zdąży wrócić.
A wiesz co, w sensie takim, że może ma jakiś określony czas, w którym powinien wrócić.
Rekin sprint. Sprawiamy, bracie, wiesz, gladiator, rekin, rozumiesz, komandos.
Ale wiesz, rekiny też myślą. Ja uważam, że wszystkie zwierzęta myślą. Natomiast wracając do tych rekinów, to się nazywa dokładnie piaskowy rekin tygrysi. Ciekawa nazwa. One dochodzą do 10 metrów. Nie są niebezpieczne dla ludzi, nie. Najbardziej niebezpieczne wjeżdżają sobie na wybrzeżu Florydy. Wyobraź sobie, że młode rekiny, metrowe, dwumetrowe, podpływają do brzegu, czyli malutkie, podpływają do brzegu po to, aby łowić ryby. Po prostu ryby uciekają w momencie, kiedy rekiny krążą. One uciekają w pobliżu brzegu, w pobliżu kąpiących się, wiesz, i po prostu tam je rekiny wyławiają. Czasami one się mylą, jak twierdzą ich biolodzy, stopy mylą się z tymi rybami, one potrafią zaatakować stopy pływające. Wiesz? Ale nie kończy się to tragicznie, bynajmniej, bo te rekiny nie mają 9 metrów, a powiedzmy 2 metry, maksymalnie 3. Aczkolwiek to też na pewno do przyjemnych nie należy, na pewno zdrowo się strachu można najeść przy tym i stracić panowanie nad sobą i chęć do kąpania się, to nie ulega wątpliwości. No ale najwięcej właśnie tych przypadków, tych ataków, tych rekinów jest właśnie na wybrzeżu Floryby. z powodu pomyłki, że się tak wyrażę. Natomiast wracając do naszych, do zasolenia, to tak drogą, wiesz, drogą przeskoku myślowego powiem Państwu, że...
Wojtek, zaraz Ci sprawię przyjemność.
Słucham Ciebie.
Pamiętasz to?
Daj posłuchać, nie kojarzę.
Słuchaj się. Rekin! Ścieżka dźwiękowa z filmu Szczęki, wiesz, Wojtku?
O, widzisz, fantastycznie, rzeczywiście. Było to znajome na pewno. Na pewno było to znajome, ale kompletnie nie mogłem skojarzyć. Ale wiesz co? Póki pamiętam w tym momencie, jeśli mówisz o szczękach, to ja nie chcę, aby mnie Bogdan Olejniczak zgryzł takimi szczękami właśnie. I dlatego przypomnijmy, co mamy przypomnieć, powiedz.
Ja wiem, że zaraz przypomnijmy, tylko dokończę, że napisał ten utwór, wiesz, John Williams, film reżyserował Steven Spielberg, jak dobrze pamiętam. Natomiast jeszcze jedna jest ważna rzecz, taka, którą Williams napisał, to Lista Schindlera. Oczywiście to znakomity kompozytor, no ale przechodzimy teraz, mamy przypomnieć, że w lutym
18 lutego
jest
zakończenie karnawału tradycyjnie.
Tak, tak.
Polish Fishing and Hunting organizuje imprezę, taki taneczny bal, taki bankiet, bo tam będzie troszeczkę mówione, więc jest tylko tańczone, znakomita orkiestra, doskonałe jedzenie, jak wiemy to z doświadczenia, prawda?
Mm-hmm.
Doskonałe jedzenie. No i proszę Państwa, tyle razy mówiliśmy o imprezie, którą Polish Fishing Hunting przygotowuje dla dzieci. Dla dzieci, dla naszej przyszłości, dla ratowania planety, dla nauki dzieci, bycia...
Obcowania z naturą, tak.
Naturą i tak dalej. Robią ogromną robotę i dlatego wszystkie te dzieci, które były na tych imprezach Polish Fishing, prosimy, pojawcie się na tym balu, przyjdźcie na ten bal, pokażcie, że pamiętacie o Polish Fishing, że pamiętacie o tej imprezie, na której po raz pierwszy przed 25 lat udało wam się wziąć do ręki wędkę.
No i tu powiem zupełnie szczerze, że mamy jako radio swój udział w tym, bo bardzo propagujemy te tak piękne, piękne spotkania dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków, babcie z naturą, z naturą.
Więc pojawcie się, drodzy Państwo, podejdźcie do Bogdana i powiedzcie: słuchaj, dzięki za to, że wpadłeś na ten pomysł i po raz pierwszy dzięki tobie wziąłem wędkę do ręki, albo mój dziadek mnie przyprowadził właśnie tam pierwszy raz, albo z moim tatusiem chodziłem, a teraz moje dzieci, ja sam wyprowadzam na rybki na łono natury, a więc zapraszamy o godzinie 7 wieczorem w Laundry Manor, świetne miejsce, świetne salony, gdzie to wszyscy wiedzą, łatwy dojazd. Dobre jedzenie, no i zapraszamy. Polish Fishing and Hunting, 18 lutego na zakończenie karnawału, tuż przed postem, tuż przed śledzikiem, tuż przed pączkami. Zabawmy się razem z Polish Fishing and Hunting. Robimy to dla siebie, nie dla klubu, dla siebie, bo ten klub to wszystko, co zbierze na tej imprezie, przeznacza właśnie dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. A więc Bogdan, trzymaj się. Gratulujemy imprezy, gratulujemy klubu i zapraszamy naszych słuchaczy na tę imprezę. A tak wracając właśnie, mówiłem o takim przeskoku myślowym, to mówiąc o tym, o tych rekinach, które tak wpływają w mało zasoloną wody, to tak przeskoczę na Bałtyk, wiesz, to jest ładny skok, ale proszę ciebie, Bałtyk od 18 lat zasolenie gwałtownie spada.
No i tak było najmniejsze, jeżeli chodzi o morze.
Najmniejsze, ale w tej chwili gwałtownie. Mianowicie przy samym dnie jest zasolenie rzędu 6,7 promila przy dnie. Przy dnie. Natomiast wyżej na powierzchni nawet 0,2, 0,3, 0,1 w zależności od miejsca, na przykład Zatoka Botnicka to już jest zupełnie jezioro. Tak nawiasem mówiąc, mówimy Morze Bałtyckie, a to przecież jest jezioro. To jest rynnowe jezioro, polodowcowe rynnowe jezioro. Morze Bałtyckie jest rynnowym jeziorem wypełniającym się słodką wodą ze zlewiska rzecznego, które 5-7 razy przekracza obszar Morza Bałtyckiego, wielkość Morza Bałtyckiego, a więc jest tam ogromna ilość słodkiej wody, która się tam dostaje i są tylko wąskie cieśniny, przez które ta woda się wydostaje. W momencie, kiedy wiatr jest niesprzyjający, nie dmucha od strony Atlantyku, on nie wpycha tych fal morskich z Atlantyku, tych słonych fal i ta słona woda nie dostaje się do Bałtyku. Jeżeli wiatry są odwrotne albo neutralne, ta wymiana wodna jest bardzo, bardzo mała. Dlatego tak bardzo duża różnica jest. Od 18 lat nie było właściwie takiego wielkiego naporu ze strony Atlantyku, nie notowano jakichś wielkich burz od strony Atlantyku, które wlewałoby tą słoną wodę. Dlatego raczej z Bałtyku wypływa woda, ponieważ jest właśnie dostarczona z tych zlewisk, które, jak mówiłem, są 7 razy większe od zlewisk rzek, które są 7 razy większe od obszaru Bałtyku i dlatego ta woda wlewa się do Atlantyku. Wygląda na to, że będzie jeszcze słodsza. Ta woda będzie jeszcze słodsza. Prognozy są następujące, że ryby morskie zostaną wyparte. Śledzi tam już jest jak na lekarstwo. Dorsze od 2 lat objęte zakazem połowu i tam właściwie już wiadomo, że w tej chwili przy brzegach można złapać znakomite sandacze i szczupaki też.
Flądra zostanie.
No wiesz, flądra lubi sobie... No flądra zostanie, dlatego że flądra jest przede mną rybą, wiesz? I ona rzeczywiście, tam jest większe zasolenie, ona sobie może bardzo fajnie poradzić, ale okonie przecież, no okonie jest mnóstwo, tam można łowić. Także coraz słodsza woda tam będzie, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. I tutaj jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że niestety można powiedzieć to, że wody tych rzek znoszą również odpadki rolnicze. Odpadki rolnicze to znaczy oczywiście nawozy sztuczne. Nawozy sztuczne, które zawierają bardzo dużo potasu i fosforu. I ten fosfor dostaje się i potas do tego naszego jeziora rynnowego, polodowcowego, czyli Bałtyku. I Bałtyk ma w ogóle średnią głębokość, ma 54 metry. To jak na jezioro to jest głębokie jezioro, ale jak na morze to jest bardzo, bardzo płytkie morze. A więc do tego jeziora ta woda wpływa, niesie ten fosfor, potas, to środki organiczne i siarkę tak samo. Aha. I co się dzieje? Rozwijają się sinice, czyli bakterie bezstlenowe przy samym dnie. Bakterie, które bardzo lubią właśnie te środki nanoszone przez środki nieorganiczne, nawozy nanoszone przez nasze wody. I co się dzieje? One się rozwijają, osadzają się na dnie i zaczyna się strefa martwa, beztlenowa, ponieważ one zużywają tlen. Zaczyna się strefa beztlenowa i na dnie Bałtyku w bardzo wielu miejscach nie ma życia tlenowego. To znaczy ryby tam nie mogą żyć, na rybach nie może żyć, nie może tam się żywić, ponieważ tam jest właśnie ta strefa beztlenowa. Ale to jest nie tylko na Bałtyku, to się dzieje w wielu miejscach świata, również takie rzeczy mają miejsce, ale szczególnie na Bałtyku to ma miejsce. Także w strefie wyższej oczywiście nic się nie dzieje, ryby normalnie żyją, mają tylko ten problem, że właśnie przemieszczają się. Na przykład dorsze przemieściły się, raz, że dorsze były przełowione i przemieściły się prawie o 1000 mil na północ. Przemieściły 1000 mil na północ normalnej ilości dorszy. Natomiast w Bałtyku ilość dorszy jest bardzo mała. Od 2 lat dorsze są pod całkowitą ochroną. Nie wolno łowić dorszy. Wolno łowić, dorszy łowiono 500 000 ton. 500 000 ton rocznie łowiono dorszy. W tej chwili nie wolno w ogóle łowić dorszy.
Czy tam był jakiś sprzeciw chyba Szwedów, czy wiesz, tam była kłótnia, jeżeli chodzi o wpływy.
No i bardzo słusznie, że były teraz sprzeciwy, ponieważ no nie można dołowić do przełowienia Bałtyku. Bałtyk jest przełowiony w tej chwili. Tylko że dorsze już nie wrócą. Dorsze nie wrócą, dorsze zdarzają się tylko czasami, a jeszcze 20 lat temu, 15 lat temu wypływało się kutrem, łowiło się dorsze, amatorsko się łowiło po prostu też.
Ja wypływałem kutrem z rybakami, pamiętam, w Sopocie, po dorsze i to była przygoda mojego życia. Potem już tylko raz wypłynąłem o 2 w nocy i potem już nie wypływałem.
No widzisz, no to w tej chwili się to bardzo mocno zmieniło. Ze śledziami się zmieniło to tak samo. Śledzie, które są w Bałtyku, nie są dopuszczane do konsumpcji, dostają znaku jakości, nie są dopuszczane do komercyjnej sprzedaży po prostu. Tak się obniżyła jakość tych śledzi. Także to śledzie, które są ewentualnie tam konsumpcji takiej w sklepach są z Morza Północnego. Natomiast no, Bałtyk był siedziskiem śledzi, Gdańsk z śledziami słynął, tak. No i co, to wszystko się tak zmieniło. A na pocieszenie państwu powiem, że w przyrodzie nic nie ginie, wszystko się wypełnia i po prostu najprawdopodobniej w przyszłości będzie tam większość ryb słodkowodnych. Będzie zaludnione szczupakami, będzie zaludnione rybami dwuśrodowiskowymi, czyli łososiami, okoniami, no i wolajami. Lubimy wolaje, prawda? No czas pokaże, jak to będzie naprawdę, ale jeżeli ja tak mówiłem o dorszach, to ja państwu powiem jedną rzecz. Co ma, powiedz mi, czy jest taka możliwość, no takie przeskoki myślowe, po prostu przypominają mi się różne historie. Co ma dorsz wspólnego z labradorem? Labrador, wspaniały pies myśliwski. Wiesz czy nie wiesz? Oczywiście, że nie wiesz. Myślę, że bardzo mało z państwa wie. Chyba tacy maniacy tylko ja wie, którzy się w tym rozczytują.
Nie dałeś mi nawet zawiesić się myślowo, wiesz, bo od razu mnie skikowałeś.
No, nie można się to zawieszać, bo po prostu nie sądzę, żeby ktokolwiek wpadł na to, co ma dorsz wspólnego z psem labradorem. Ja państwu powiem, co ma wspólnego. Otóż, proszę państwa, kariera labradorów zaczęła się mniej więcej w XV-XVI wieku.
Dobrze, dobrze opowiadaj, bo...
W Anglii. I to, proszę państwa, nie na polowaniu się zaczęło, a na kutrach rybackich się zaczęło, na kutrach rybackich poławiających dorsze. Otóż dorsze były bardzo, bardzo cenną rybą i łowiono te ryby na takie długie haki z przynętą. I od czasu do czasu przy wciąganiu tej liny ten dorsz spadał. Spadał do wody i wtedy labrador się siedzący na pawężu skakał do wody, wyciągał tego dorsza, wciągano go z powrotem, no i w ten sposób te straty w dorszach były uzupełniane.
Wojtek, ale ty opowiadasz bajko, ty moja, wiesz? No, z drugiej strony...
Najpierw zrobił to jeden rybak, ale w rejestrach admiralicji, czyli to jest taki urząd morski, było zarejestrowanych już w ciągu kilkadziesiąt lat później, było zarejestrowanych 400 kutrów rybackich, na których właśnie rezydowały labradory, rezydowały zwierzęta zwane labradorami. Te labradory, to jest w ogóle ciekawa historia, otóż labrador to jest krzyżówka, którą wyhodowano znacznie wcześniej, właśnie w tym okresie czasu. Właściwie to poprzednikiem labradora to był taki pies, nazywał się Otterhound. Otterhound to jest pies gęczy, wielki w Anglii, który używany był do polowań, Otterhound. W tej chwili Otterhoundów na świecie jest tylko około 600, czyli bardzo, bardzo mało. One są zagrożone wyginięciem w tej chwili. Ale ten Otterhoundy to były duże psy, one sięgały do 100 funtów, nawet 120 funtów miały. Były, bardzo lubiły pracować w wodzie. Miały oczywiście długie włosy, kolor jakiś taki jaśniejszy, popielaty, beżowy, nie były to ciemne kolory. I któregoś pięknego dnia, znowu taki przeskok myślowy, wszyscy z Państwa znają takie święto, które jest St. Hubert's Day, czyli Dzień Świętego
Patryka. Nie, Huberta.
Huberta, tak jest, czyli patrona myśliwych. Otóż, jak wiadomo, biskup święty Hubert był biskupem, na jego cześć utworzono klasztor świętego Huberta. No, położony na odludziu, w górach, wokół lasów i na cześć świętego Huberta, który był patronem tego klasztoru, mnisi zaczęli hodować psy do polowań i wyhodowali taką rasę, którą nazwali Saint Patrick Day. Saint Hubert, Saint Hubertus Hound. Saint Hubertus Hound.
Ale z tego psa przeleciałeś, rozumiesz, tak mów dalej.
No muszę mówić, dlatego że to wszystko się łączy, wiesz?
Aha.
No i wyhodowali tego psa. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że z tych psów, te psy się rozszerzyły bardzo po świecie w postaci bloodhoundów. To właśnie stąd wywodzi się rasa bloodhoundów od tych psów świętego Huberta. A w jaki sposób się rozmnożyła? No w ten sposób, że klasztor składał trybut królowi. Było to w wieku XIV, XV, XVI składał trybut królowi i królowi Francji wysyłano kilka do kilkunastu szczeniąt, zawsze co roku wysyłano. Król tych niektóre zatrzymał, a niektóre rozdawał możnowładcom. To byli możnowładcy z różnych krajów, rozdawał innym królom, ambasadorom i w ten sposób te psy powolutku rozciągały się, zwiedzały różne kraje i reprezentowały tę rasę. I w ten sposób dostały się do Anglii. A w Anglii, jak to w Anglii, poeksperymentowali i skrzyżowali tego St. Hubert Dog, skrzyżowali z Otterhound. I w wyniku tej krzyżówki i doskonalenia powstał Labrador, w tej postaci, w jakiej znamy go dzisiaj.
Wojtek, ale Labrador pochodzi z Finlandii. A...
No poczekaj, ale daj dokończyć, bo sprawa jest skomplikowana. Otóż te kutry rybackie, na których były te psy, wyobraź sobie, zaczęły podróżować dalej i dotarły do Nowej Finlandii, w Kanadzie. I w Nowej Finlandii, w Kanadzie, część z tych psów zeszła na brzeg, część została przez marynarzy oddana i znalazło się tam kilkanaście tych psów i z tych psów te psy się zaczęły krzyżować z miejscową rasą. I powstała odmiana Labradora z Labradoru z Nowej Finlandii. I nowofunlandzkie Labradory powstały.
Czyli innymi słowy według ciebie kanadyjskie.
Słuchaj, to nie jest według mnie. To nie jest według mnie. Ja powtarzam tylko rzeczy, które przeczytałem, historyczne fakty. Ja lubię myślować i szukać i...
Wiem.
W tym się z Państwem dzielę.
Ale powiedz mi, Wojtku, oprócz tych cech, o których powiedziałeś, że one są myśliwskie, to jeszcze czy Labrador ma coś tak genialnego, jak umiejętność opiekowania się i starszymi, i dziećmi?
O tak, rzeczywiście, zdecydowanie, naturalnie, jak najbardziej, one są bardzo łagodne, one są jednocześnie mają instynkt myśliwski, mają, jak mówiłem, instynkt wędkarski, o czym wspomniałem. Labradory bardzo lubią wodę i są świetnymi kompanami na łodzi i w ogóle lubią pływać i polować na kaczki i tak dalej. Tak nawiasem mówiąc, Amerykanie zaczęli majstrować przy tej rasie Labrador i w roku 70-80 najbardziej popularnym psem w Stanach Zjednoczonych stał się Labrador, właśnie Labrador, ale Amerykanie lubią majstrować przy rasach. Na przykład Brytni Jak wiadomo, Wódki są to nieduże pieski z Bretonii używane do polowań. Amerykanie tak zaczęli majstrować przy Bretonii, że ja miałem na przykład w pewnym momencie zdecydowałem się na kupno posiadanie Bretonii odmiany amerykańskiej. Świetny pies, doskonale sobie radził, ale był wielkości Labradora. Był wielkości samicy Labradora, czyli ważył około 60-70 funtów i to była amerykańska odmiana. Teraz znowu zwróciłem do francuskiej odmiany, ale rzeczywiście taka jest różnica. No i Amerykanie również zaczęli majstrować przy Labradorach i tak jak Labrador na przykład angielski czy nowofunlandzki, one miały mniej więcej, samice miały 30-40 funtów, samce miały około 60 funtów. Tak Amerykanie zrobili Labradory, które miały 100 funtów, samce 110 funtów, 120, a samiczki 60-70 funtów. Zachowaniem praktycznie się nie różniły. To są psy, które są bardzo łagodne, które świetnie nadają się do domu, które opiekują się dziećmi, które nie pozwalają daleko odpłynąć od brzegu, bo się denerwują, że coś się stanie, wpływają do wody i wypychają kąpiących. Było wiele przypadków, że labradory wpadały na plażę, na której kąpali się ludzie i wpadały do wody i szczekaniem zaganiali wszystkich do brzegu. To był nie jeden taki przypadek, tak. To są znane przypadki. Także te labradory na przykład... No różnią się również, przede wszystkim największa różnica jest w wyszkoleniu labradorów. Przede wszystkim labradory są płochaczami, ale to nie do końca jest prawda. Labrador po prostu chodzi, lekko macha ogonem, robi takie, jak to się mówi, zwroty, przekłada pole i płoszy ptaki. On nie robi czegoś takiego, że się zatrzyma, zrobi stójkę, kufę wyciągnie, ogon wyprostuje, łapkę podkręci i właśnie i robi point. Nie, labradory tego nie robią. Aczkolwiek jest w tej chwili odmiana Black Labradors, które w Stanach Zjednoczonych właśnie wyselekcjonowało, które właśnie robią point. Taki klasyczny point one robią, ta odmiana robi. Czyli jeżeli ktoś chciałby mieć pointującego labradora, to jest to możliwe i są takie labradory. Ale generalnie labradory są płochaczami, z tym, że są z moim zdaniem płochaczami dla ludzi, którzy polują z nim pierwszy raz, drugi raz, nie znają, nie są właścicielami. Ja miałem labradora i ten labrador był płochaczem, ale ja go potrafiłem czytać. Ja wiedziałem w jego zachowaniu, kiedy on poczuł ptaka i idzie za ptakiem, on zawsze na momencik przystanął. Ja wiedziałem, że tu ptak siedzi, stoi, byłem przygotowany, ptak wyskakiwał. Także trzeba czytać psa, nawet płochać, jeżeli się go bardzo dobrze zna i się go czyta, może tym drobnymi oznakami, drobnym zachowaniem przejawi to, że możemy go odczytać zupełnie tak jak pointera. No ale rzeczywiście labradory są fantastyczne. Ja, proszę Państwa, moja córka kiedyś po prostu uratowała labradora i zostawiła go już w domu i to był pies i on był ogromny, miał 110 funtów. Wspaniały pies. No i ona, ponieważ ona mieszkała w Chicago, to zaczęła przyjeżdżać. Bardzo często przyjeżdżała do nas na weekend z tym psem. Psu się bardzo tutaj podobało. Jego przypomniał sobie wszystkie swoje właściwości myśliwskie i czuł się tu znakomicie. I pewnego dnia po prostu wracając, zrobił to z wielkim ociąganiem. Nie mogli go wciągnąć, moja córka z mężem nie mogli go wciągnąć do samochodu. I się denerwował, powiedział, jak nie chcesz jechać, to zostań tutaj. No i został i był bardzo zadowolony. Następnego tygodnia znowu przyjechali po psa i on również nie zdradzał ochoty wyjechania. Dopiero po dwóch tygodniach jak przyjechali, to doszedł do wniosku, z przyjemnością poszedł do samochodu, wskoczył i pojechał z nim na tydzień, bo następnego tygodnia znowu się zdecydował zostać u nas. Także doszło do tego, że dawaliśmy mu do wyboru, czy chce jechać, czy chce zostać. Więc latem troszeczkę mniej jakby chętniej tu zostawał, ale natomiast zimą uwielbiał tutaj zimą zostawać i po prostu no...
Mógł sobie pohasać, miał gdzie, wiesz.
Mógł pohasać i wiesz co robił? ponieważ ja jeżdżę często na ATV, tam w lesie, po polach i tak dalej, więc on mi się to bardzo podobało, że to ATV, i jak on miał ochotę sobie pobiegać, to podchodził do ATV i pokazywał mi, że mam wsiąść na ATV. Jeżeli tego nie robiłem, to podchodził do mnie i mnie szczypał w udo. Szczypał mnie w udo. Ja mówię, o co ci chodzi? Szczypał mnie w udo tak długo, dopóki nie wsiadłem na ATV. Jak wsiadłem na ATV, to był najszczęśliwszy pies na świecie. Jechaliśmy po polach, lasach, wieżą, biegu obok, szczepiał, był przeszczęśliwym psem. No, Labrador, trzeba sobie zdać sprawę z jego siły, z jego potęgi. Otóż tak, po pierwsze, zbił wszystko, co się dało ogonem na wysokości. Tutaj trzeba powiedzieć, jak Labrador się cieszy, jak cię machnie ogonem, a zwłaszcza szczególnie taki duży, to jeżeli ci nie złamie nogi, to na pewno masz wielką pręgę na tej nodze, a jeżeli wszystko jest na przykład niski stolik, coś takiego, to on to zmiecie jednym ruchem. Wszystko, wiesz?
Czyli w sklepie z porcelaną raczej nie za bardzo.
W sklepie z porcelaną absolutnie nie, chyba że ta porcelana jest na wysokich półkach, wiesz? Ale tak ciekawa historia, jaka mi się przypomniała, to to, że moja mama, która również często u nas była i nas odwiedzała, ona lubiła sobie wychodzić na spacer i ona miała takiego malutkiego pieska, chihuahuę, ale czasami ona doszła kiedyś z któregoś dnia, było to początek zimy, troszeczkę śniegu było, ona doszła do wniosku, że ona weźmie sobie na linkę zamiast tą chihuahuę, bo ona ta chihuahua taka była gołobłosa, krótki włosek, więc niechętnie na tym śniegu. Doszła do wniosku, że ona sobie weźmie musa, tego labradora, i pójdzie sobie z nim na spacer. Aha. No ale ja mówię, mamo, nie rób tego, wiesz, on nie lubi chodzić na spacer, on lubi sobie pobiegać i tak dalej, wypuść go spokojnie, nie, ja sobie z nim pójdę. No i tak z żoną patrzymy, jak moja mama wyszła na smyczy z tym labradorem i w pewnym momencie myk! Nie uwierzycie państwo, ale zostały tylko buty w tym śniegu. Zostały tylko buty.
Mama jechała na labradorze.
Mama jechała na labradorze. Po prostu labrador ciągnął ją, w końcu zdecydowała się puścić tego labradora. I po prostu mama moja wyskoczyła z papci, wiesz. Teraz ja wiem, skąd się bierze określenie wyskoczyć z papci. No to właśnie to jest wyjść na spacer z labradorem, nieprzystosowanym do tego. Także, drodzy państwo...
Ktoś pewnie w sprawie labradorów? Dzień dobry, halo?
Ja nie jestem na antenie, tak?
Jest pan na antenie.
No to przepraszam, to dziękuję. To
proszę zadzwonić później, dobrze?
Dobrze.
No. Tak, Wojtku?
No to mówimy dalej, tak?
Tak, 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 bardzo proszę.
No to mówimy dalej. O czym mówimy? O! Mamy sezon w tej chwili, drodzy państwo, na wędkarstwie podlewowym, a temperatury w nocy spadają. Byłem przedwczoraj w Madison i rzeczywiście jezioro znowu Mendota Lake, bo tutaj koło nas niestety nie, temperatury zbyt wysokie, ale Mendota Lake i okoliczne jezioro rzeczywiście znowu pokryje się lodem i wędkarzy po prostu podlodowych się roi. Oczywiście wszyscy z tymi elektronicznymi urządzeniami, marknami i innymi. To polega na tym, że wierci się dziurę, patrzysz na ekran tego urządzenia.
Gdzie jest ryba, tak? Gdzie jest ryba, tak?
Tak, czy jest ryba, czy jest aktywność, dziękuję się, wierci się następną, przechodzi, wierci się następną, przechodzi. Ale kiedy tych urządzeń elektrycznych nie było oraz tak zwani wędkarze starszej daty mają metodę na łowienie właśnie bez tych urządzeń elektrycznych. Otóż polega to na tym, że wierci się w odległości mniej więcej 5-10 metrów dziury, jedna, druga, trzecia, wpuszcza się wędkę na stojaku, ona stoi na stojaku, wiesz, spuszcza się do samego dołu z przynętą, powiedzmy przy dnie, później ta druga, która jest dalej 5-7 metrów również na stojaku wędka, tylko że zawieszona jest troszeczkę wyżej ta przynęta i ta trzecia również podobnie jest tak po środku zawieszona ta wędka, ta przynęta jeszcze wyżej troszeczkę inaczej. No i proszę państwa, robiło się w ten sposób, że przyszło się do pierwszej, gwałtownie się uderzyło szczytówkę, że ta wędka zaczęła pracować, tak dźwigować, szło się do drugiej, uderzało się szczytówkę, podźwigowało się bardzo mocno, gwałtownie, że ta przynęta opadała, podnosiła się, opadała, szło się do trzeciej i znowu się to robiło. I w ten sposób się łowiło i do dzisiaj wędkarze starej daty to łowią. Jeżeli macie Państwo ochotę, wędkarze podlogowi, nie słuchacie, wypróbujcie proszę tę metodę, spróbujcie sobie, bo to była bardzo skuteczna metoda. Działała zarówno na okonie, jak i na, szczególnie na walleye, działała bardzo dobrze. Więc oczywiście lepiej jest siedzieć w ciepłym namiocie z włączonym ogrzewaniem. Tak, tak, drodzy Państwo, ogrzewanie w środku jest jak najbardziej. Palą się te butle, te piecyki się palą. No i mamy dziurę nawierconą jedną drugą. Dźgujemy, obserwujemy, co się robi na dnie. Tak jak najbardziej, jeżeli chcemy na zewnątrz, no to właśnie proponuję między innymi taką metodę, dlatego że na zewnątrz te nasze aparaty elektroniczne w świetle słońca albo nawet bez, bardzo ciężko jest odczytać, co po niektóre, bardzo ciężko jest odczytać z ekranu, natomiast można łowić tą metodę. Ja z kolei najbardziej lubię tę metodę, kiedy używam wędki dłuższej, takiej trzystopowej, mam kilka otworów i przechodzę z jednego otworu do drugiego, podziguję, sprawdzam, nie ma, do drugiego, podziguję, do trzeciego, nie ma i w końcu przy piątym branie jest, pełno radości, wyciągamy rybkę i co z tą rybką robimy? Wypuszczamy tą rybkę i lecimy szybciutko, kupujemy bilety albo dzwonimy do mnie, albo do Zbyszka Stachury, albo do Bogdana dzwonimy, albo do studia dzwonimy i zamawiamy bilety na imprezę wędkarsko-myśliwską, która odbędzie się, jest organizowana przez Polish Fishing and Hunting, odbędzie się 18 lutego na zakończenie karnawału o godzinie 7 w Lontry. Manor. Wszędzie Minousy widzę jako przynęte, wiesz? Także Manor. I cóż, zapraszamy, prawda?
Absolutnie tak. Polish Fishing and Hunting Club to organizatorzy od 25 lat tych spotkań z młodzieżą i z dziećmi.
No jako atrakcją główną to będzie, jako główną atrakcję to będzie pan Arcenowicz na głównym miejscu, będzie podpisywał swoje płyty i mikrofony będzie podpisywał.
Wojtek, bardzo cię proszę. Zajrzę, nie wiem czy to będzie atrakcja, ale mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać i sobie porozmawiać. Dziękuję Wojtku za jak zwykle miłą rozmowę. Pozdrawiam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Mam nadzieję, że nie zagadałam Państwa na śmierć. Żegnam się, do usłyszenia za tydzień. Dasz bur!